Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Narzędzia dla wspólnotowego życia to esej społeczno-filozoficzny Iwana Illicha, opublikowany po raz pierwszy w 1973 roku. Autor analizuje nie pojedyncze wynalazki, lecz cały przemysłowy sposób organizowania życia, w którym technika, instytucje i zawodowe usługi zaczynają wyznaczać ludziom potrzeby oraz dopuszczalne sposoby ich zaspokajania. Illich rozumie narzędzie bardzo szeroko. Są nim zarówno przedmioty, jak samochód czy maszyna, jak i systemy wytwarzające edukację, opiekę zdrowotną, wiedzę lub decyzje. Centralnym celem książki jest sformułowanie kryteriów pozwalających odróżnić technikę wzmacniającą samodzielność od techniki rodzącej zależność.
Proponowaną alternatywą jest społeczeństwo konwiwialne, oparte na narzędziach dostępnych, podlegających użytkownikom i ograniczonych tak,
aby jedna osoba nie mogła korzystać z nich kosztem wolności drugiej. To nie jest prosty manifest przeciw technologii.
Illich pyta raczej o jej skalę, społeczną kontrolę i skutki dla relacji między ludźmi, środowiskiem oraz wspólnotą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, konwiwialność jako wolność realizowana we współzależności, Illich nadaje słowu konwiwialność precyzyjne, polityczne znaczenie. Nie chodzi mu o towarzyskość ani o nostalgię za życiem bez maszyn, lecz o zdolność ludzi do samodzielnego i twórczego działania razem z innymi oraz w kontakcie z własnym otoczeniem. Wolność nie oznacza tu izolowanej niezależności. Jest realizowana we współzależności, gdy każdy ma realny dostęp do środków potrzebnych do działania, a korzystanie z nich nie odbiera porównywalnej swobody pozostałym osobom.
Dlatego konwiwialne społeczeństwo wymaga granic dla narzędzi, instytucji i skali produkcji.
Illich przeciwstawia tę wizję produktywności przemysłowej, która mierzy powodzenie ilością dóbr i usług, nawet gdy ich wytwarzanie osłabia kompetencje użytkowników.
System może dostarczać więcej transportu, edukacji lub leczenia, a zarazem sprawiać, że ludzie coraz mniej potrafią poruszać się,
uczyć i troszczyć się o siebie poza wyspecjalizowanymi strukturami. Konwiwialność jest więc miarą jakości relacji społecznych, nie poziomu konsumpcji. W praktyce nakazuje pytać,
czy dane rozwiązanie poszerza możliwość własnego osądu, nauki i współpracy, czy tylko oferuje wygodną usługę w zamian za podporządkowanie się regułom systemu?
Illicha etyczna wartość techniki zależy od tego, czy pozostawia użytkownikowi sprawstwo i miejsce na odpowiedzialność.
Po drugie, narzędzia pod kontrolą użytkowników, a nie narzędzia działające za nich. W książce narzędzie nie jest neutralnym przedmiotem ocenianym wyłącznie przez wydajność.
Illich pyta, czy człowiek może je zrozumieć, opanować, dostosować do własnego celu i użyć bez obowiązkowego pośrednictwa ekspertów.
Narzędzie konwiwialne ma wzmacniać zdolność działania użytkownika. Nie musi być prymitywne ani bezwysiłkowe. Może wymagać nauki i praktyki.
Lecz ta nauka powinna prowadzić do większej samodzielności, a nie do trwałej zależności od zamkniętej infrastruktury, licencji lub zawodowej hierarchii. Przeciwieństwem są systemy, w których osoba może jedynie obsługiwać z góry zaprojektowaną procedurę albo biernie korzystać z rezultatu pracy instytucji.
Illich rozszerza tę analizę na szkołę, medycynę i administrację.
Gdy instytucja monopolizuje uznawanie wiedzy, zdrowia czy kompetencji, łatwo zamienia obywateli w klientów wymagających stałego prowadzenia.
Ważne jest również, że własność prywatna lub państwowa nie rozstrzyga problemu.
Według Illicha niektóre narzędzia są destrukcyjne przez samą skalę i sposób działania, niezależnie od właściciela.
Kryterium stanowi zatem publiczna kontrola, dostępność i zgodność z równą wolnością innych.
Ta perspektywa przesuwa debatę z pytania, kto posiada technologię, na pytanie, jakie formy życia technologia czyni możliwymi, a jakie systematycznie eliminuje.
Po trzecie, radykalny monopol i przykład transportu zdominowanego przez samochód. Jednym z najtrwalszych pojęć Illicha jest radykalny monopol. Nie oznacza on zwykłej sytuacji rynkowej, w której jedna firma wypiera konkurentów.
Chodzi o dominację takiego produktu lub systemu, który przekształca środowisko społeczne w sposób zmuszający wszystkich do korzystania z jego logiki. Klasycznym przykładem jest samochód. Kiedy miasta, drogi,
rozkład usług i rytm codzienności zostają zaprojektowane przede wszystkim dla ruchu samochodowego. Pieszy, rowerzysta lub osoba bez auta nie otrzymują po prostu innej opcji. Tracą możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Formalnie samochód pozostaje wyborem, lecz praktycznie staje się warunkiem dostępu do pracy, zakupów, szkoły i relacji. Illich pokazuje, że taki monopol ogranicza ludzką kompetencję bardziej radykalnie niż monopol handlowy, ponieważ narzuca definicję normalnego życia. Podobny mechanizm może działać w usługach profesjonalnych, gdy codzienne problemy zostają uznane za rozwiązywalne wyłącznie przez certyfikowane instytucje. Analiza nie potępia każdej specjalizacji ani każdego środka transportu. Ostrzega przed przekroczeniem progu, po którym rozwój systemu odwraca pierwotny cel.
Transport mający ułatwiać przemieszczanie zaczyna produkować dystanse, zagrożenia i wykluczenie.
Radykalnie monopol uczy więc oceniać technikę przez jej wpływ na dostęp do podstawowych praktyk życia, a nie przez liczbę dostępnych modeli lub dostawców. Po czwarte,
sześć nierównowag, czyli kiedy wzrost techniczny staje się przeciwskuteczny, Illich porządkuje swoją krytykę,
wskazując sześć powiązanych nierównowag wywoływanych przez nadmierny wzrost narzędzi przemysłowych.
Pierwszą jest degradacja biologiczna, ponieważ produkcja i infrastruktura mogą niszczyć warunki życia w środowisku. Drugą stanowią radykalne monopole, które odbierają ludziom praktyczne alternatywy. Trzecią jest nadmierne programowanie przez szkołę i środki masowego przekazu, ograniczające samodzielne uczenie się oraz wyobraźnię.
Czwartą pozostaje polaryzacja społeczna, gdy korzyści i kontrola nad złożonymi systemami skupiają się w rękach nielicznych, a koszty ponoszą szerokie grupy.
Piąta nierównowaga to planowane lub kulturowo wymuszane starzenie się rzeczy, napędzające marnotrawstwo i uzależnienie od ciągłej wymiany.
Szósta, frustracja, dotyczy paradoksu społeczeństwa obiecującego coraz sprawniejsze zaspokojenie potrzeb, ale produkującego nowe braki, kolejki, presje i poczucie niemocy.
Te kategorie tworzą argument o przeciwskuteczności. Narzędzie po przekroczeniu określonej skali może zacząć udaremniać cel, dla którego je stworzono. Nie wystarczy więc pytać, czy szpital leczy, szkoła przekazuje wiedzę, a samochód skraca podróż. Trzeba badać, czy rozrost tych systemów nie zmniejsza ogólnej zdolności społeczeństwa do dbania o zdrowie, uczenia się i poruszania.
Illich nie oferuje prostego, uniwersalnego progu liczbowego. Domaga się politycznego rozpoznawania granic, zanim szkody zostaną przedstawione jako nieunikniona cena postępu. Na koniec, polityczna zmiana kierunku, decentralizacja i odzyskanie języka, alternatywa Illicha nie polega na wyłączeniu techniki, lecz na politycznej zmianie kierunku jej rozwoju.
Społeczeństwo konwiwialne powinno zapewniać szeroki dostęp do narzędzi wspólnych, jednocześnie ograniczając ich użycie wtedy, gdy narusza ono równą wolność innych.
Z tego wynika poparcie dla mniejszej skali, zdecentralizowanej produkcji, lokalnych kompetencji i form nauki, które nie są całkowicie podporządkowane instytucji szkolnej.
Autor nie przedstawia gotowego planu administracyjnego.
Jego ambicją jest raczej ustanowienie języka, w którym można publicznie spierać się o granice techniki, zamiast traktować wzrost jako konieczność dziejową.
Istotna jest tu krytyka uprzywilejowanej pozycji ekspertów i nauki pojmowanej jako niepodważalny autorytet.
Illich nie odrzuca dociekania naukowego, ale sprzeciwia się jego przekształcaniu w ideologię, która odbiera obywatelom prawo do oceny celów społecznych.
Wiedza specjalistyczna może opisywać skutki, nie powinna jednak samodzielnie rozstrzygać, jakie życie jest pożądane.
Odzyskanie języka oznacza zdolność nazywania doświadczeń inaczej niż w kategoriach usług, konsumpcji i zarządzania.
Dzięki temu ludzie mogą rozpoznać, że potrzeby często są współtworzone przez systemy mające je obsługiwać. Polityka ograniczeń nie jest dla Illicha kultem niedostatku.
Makronik przestrzeń, w której człowiek może działać kompetentnie, tworzyć więzi i współdecydować o narzędziach organizujących codzienność.
Podsumowując, narzędzia dla wspólnotowego życia warto czytać przede wszystkim jako wymagającą książkę o kryteriach oceny techniki.
Skorzystają z niej osoby zajmujące się miastami, edukacją, ochroną środowiska, projektowaniem, polityką społeczną oraz cyfrowymi systemami usług.
Jest też wartościowa dla czytelników, którzy chcą wyjść poza prosty podział na entuzjazm wobec innowacji i odruchowe odrzucenie technologii.
Illich dostarcza pojęć, pozwalających dokładniej postawić problem, kto może używać narzędzia, kto rozumie jego działanie, jakie zachowania narzuca infrastruktura i czy wzrost systemu nie niweczy jego pierwotnego celu. Praktyczny pożytek z lektury nie polega na otrzymaniu instrukcji powrotu do dawnej gospodarki. Polega na wyrobieniu nawyku badania skali, dostępności, zależności oraz kosztów przerzucanych na ludzi i środowisko. Książka wyróżnia się na tle ogólnych krytyk konsumpcjonizmu, ponieważ łączy etykę wolności z analizą instytucji i materialnej infrastruktury.
Nie ogranicza się do twierdzenia, że nowoczesność jest alienująca. Pokazuje mechanizmy, przez które szkoła, transport, profesjonalne usługi i produkcja mogą przejąć ludzkie kompetencje. Zarazem jej słabością dla części odbiorców będzie duża abstrakcyjność i trudność przełożenia postulatów na globalną, technicznie złożoną rzeczywistość. Mimo tego właśnie napięcia książka zachowuje znaczenie. Zmusza do pytania nie tylko, jakie narzędzia są możliwe, lecz także, jakie społeczeństwo budują i komu pozostawiają realną sprawczość. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Iwan Illich, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.